Polska wobec wojny systemowej. Doktryna i odstraszanie. W polskich sprawach najniebezpieczniejsza bywa mieszanina podniosłego tonu i dezorientacji. Historia zna wprawdzie końce honorowe, ale nie zna końców szczęśliwych, które byłyby skutkiem samego patosu. Polska nie musi godzić się na taki scenariusz. Zamiast tego może aktywnie kształtować swoją przyszłość, opierając ją na twardym fundamencie nauk o bezpieczeństwie, ekonomii politycznej i geopolityce. Aby wygrać pokój, trzeba mieć własną doktrynę, przemyślaną strategię i elity zdolne do samokontroli. Doktryna to instrukcja obsługi siły. Strategia to mapa drogowa. Elity to ci, którzy potrafią formułować priorytety i wdrażać je bez tonięcia w bieżączce. Bez tych trzech elementów państwo jest tylko terytorium z public relations. W tle tej rozgrywki słychać metrum globalnej wojny systemowej, cyklicznego stuletniego przesilenia w światowym ładzie. Dzisiejsza odsłona to wojna o commanding power of capital, o kontrolę nad przepływami towarów, kapitału, energii i danych. Oto kto pisze reguły gry dla globalnego kapitalizmu. Paradoks tej konfrontacji polega na tym, że nie zmierza ona do bezwarunkowej kapitulacji przeciwnika. Jest to raczej długotrwałe przeciąganie liny w cieniu odstraszania jądrowego. W tej partii Polska nie może sobie pozwolić na rolę zderzaka dla cudzych ambicji. Musi stać się sprawnym aparatem decyzyjnym. Aby to zrozumieć, wróćmy do klasyków. Gdy Halford Mackinder pisał o geograficznym przegubie dziejów, jego intuicja cięła rzeczywistość jak skalpel. Kto kontroluje Europę Wschodnią, ten panuje nad Heartlandem. Kto panuje nad Heartlandem, ten rządzi wyspą świata. A kto nią rządzi, ten włada światem. Siła tej maksymy nie tkwi w geometrycznej precyzji, lecz w jej syntetycznej mocy. Przestrzeń euroazjatycka to macierz nowoczesnej geopolityki. Nicholas Spykman z chłodną elegancją przesunął akcent, twierdził, że to nie lądowy rdzeń, lecz Rimland, pas obrzeżny Eurazji, decyduje o losach świata. To tam krzyżują się szlaki handlowe i koncentruje przemysł. Kto kontroluje Rimland, rządzi Eurazją. Kto rządzi Eurazją, ten rozdaje karty na świecie. Z tej maksymy narodziła się cała logika powstrzymywania i architektury sojuszy, którą Waszyngton stosuje do dziś, obsiewając peryferia Eurazji siecią partnerstw. Zbigniew Brzeziński dopisał do tej partytury kredo amerykańskiej strategii: od 500 lat centrum globalnej władzy jest Eurazja. Zadaniem zamorskiego mocarstwa jest więc niedopuszczenie do wyłonienia się hegemona zdolnego zdominować tę przestrzeń. Brzeziński pisał o geopolitycznej szachownicy, na której każdy ruch w Kijowie czy Tajpej rezonuje z pozycją pionków w Berlinie i Teheranie. Naszą racją stanu jest wzmocnienie własnej figury na tej szachownicy, a nie jedynie demonstracja wierności jednemu z graczy. Serce współczesnej wojny systemowej bije w rytmie konfliktu Stanów Zjednoczonych i Chin. Po stronie amerykańskiej obserwujemy twardy zwrot ku protekcjonizmowi. Od ustawy CHIPS po cła na chińskie produkty. Pekin odpowiada strategicznym dwutaktem. Programem Made in China 2025, który ma uniezależnić kraj od importu, oraz strategią podwójnej cyrkulacji, która czyni z rynku wewnętrznego główny motor wzrostu. Efektem jest wieloletnia wojna podjazdowa o produktywność, standardy i kontrolę nad globalnymi łańcuchami wartości. Gospodarka światowa nie pękła na dwa wrogie bloki. Zamiast tego weszła w fazę sztywnej elastyczności, gdzie twarda konfrontacja współistnieje z głęboką współzależnością. To stan niewygodny, ale stabilniejszy niż mityczny totalny decoupling. Polska, jako gospodarka otwarta, musi zrozumieć tę hybrydową logikę. Najostrzej widać to w sporze o energię i przemysł. Europa, odcinając się od rosyjskich nośników i przechodząc na import skroplonego gazu ziemnego, funduje sobie trwałą różnicę w cenach energii względem Stanów Zjednoczonych. To podcina konkurencyjność przemysłu. Polska, której reindustrializacja opierała się na przewagach kosztowych, musi teraz zbudować przewagi jakościowe. Oznacza to tanią i stabilną energię jądrową, gęstą siatkę logistyczną oraz zdolność do ochrony marży w łańcuchach dostaw. Innymi słowy, Polska musi wybrać między byciem podwykonawcą a byciem architektem marży. Przechodzimy z modelu taniej montowni Europy do roli węzła o wysokiej elastyczności, ponieważ tylko taki model amortyzuje nadchodzące szoki. Czas, by pojęcie polskiej doktryny stało się twardym pytaniem o zdolności i procedury. Mamy zaktualizowaną strategię bezpieczeństwa narodowego z 2020 roku. To jednak tylko rama obrazu. Doktryna w sensie operacyjnym musi odpowiedzieć, jak zamierzamy użyć instrumentów państwa w trybie odstraszania. Czy Polska buduje spójny model sterowania eskalacją, czy tworzy jedynie kosztowny katalog zakupów? Nie sposób mówić o wiarygodnym odstraszaniu bez chłodnej analizy obwodu kaliningradzkiego. To nie jest kapsułka historii, lecz nasycony technologią węzeł tzw. strefy antydostępowej, czyli A2/adiunkt. Rosja rozmieściła tam nośniki zdolne do rażenia celów w całej Polsce, pociski balistyczne Iskander, systemy przeciwokrętowe Bastion czy zestawy S-400. Posiadanie przez Polskę zdolności do punktowego, powtarzalnego niszczenia tamtejszej infrastruktury wojskowej byłoby klasycznym odstraszaniem przez karę. Taka zdolność nie zastąpi sojuszniczego parasola, lecz radykalnie podnosi koszt rosyjskiej gry na eskalację. Sprawia, że polskie nie opłaca się wam, staje się czymś więcej niż tylko pobożnym życzeniem. Nie ma już poważnej rozmowy o bezpieczeństwie bez nuklearnej algebry. W ostatnich latach Paryż kilkukrotnie artykułował europejski wymiar francuskiego odstraszania, zapraszając sojuszników do dyskusji, na jakich warunkach słynne Force de Frappe może stać się czynnikiem bezpieczeństwa wspólnoty. Równolegle w Polsce dojrzewa debata o udziale w misji Nuclear Sharing NATO. Spektrum wariantów jest szerokie. Od integracji myśliwców F-35 w łańcuch dowodzenia po ewentualne składowanie bomb B-61 na terytorium Rzeczypospolitej. Nie chodzi tu o fetysz atomu, lecz o chłodną logikę sygnałową. O zdolność do utrzymywania spójnych komunikatów odstraszających na wszystkich piętrach drabiny eskalacyjnej. Tymczasem Federacja Rosyjska obniżyła próg użycia broni jądrowej w swojej doktrynie. To powrót do niebezpiecznych gier z tak zwaną eskalacją dla deeskalacji. Strategią atomowego szantażu dla wymuszenia ustępstw. Z punktu widzenia Warszawy, wzmocnienie wiarygodności odstraszania NATO i Europy pozostaje jedynym racjonalnym ruchem. Polska wykonuje militarny skok na głęboką wodę. Mamy szybujące wydatki i ambitne plany modernizacyjne. Prawdziwa stawka nie leży jednak w sumie na fakturach, lecz w trzech słowach kluczach: polonizacja, interoperacyjność i autonomia. Polonizacja musi oznaczać coś więcej niż montownie z lakiernią. Interoperacyjność ze Stanami Zjednoczonymi nie może być synonimem utraty operacyjnej samosterowności. Autonomia zaś to nie autarkia, ale zdolność do działania przy ograniczonym wsparciu. W tym trójkącie rozstrzyga się realność hasła, że nie będziemy mięsem armatnim. Kultura strategiczna nie rodzi się z twitterowych burz, lecz z wytrwałej praktyki państwowej. Polskie elity przez 3 dekady geopolitycznej pauzy zdążyły się odzwyczaić od myślenia w kategoriach ryzyka egzystencjalnego. Okazało się, że pułapka średniego dochodu nie jest tylko mechanizmem ekonomicznym, lecz także wygodnym stanem umysłu. Nosimy dobrze skrojony garnitur klasy średniej i wierzymy, że chłód historii nas ominie. Tymczasem historia wróciła po należność. Elity muszą więc nauczyć się dwóch rzeczy naraz: zimnej empatii i ciepłej technokracji. Zimna empatia to zdolność patrzenia na interesy cudze bez moralnego uniesienia, a na własne bez kompleksu. Ciepła technokracja to z kolei umiejętność łączenia instrumentów tak, aby społeczeństwo czuło sens ponoszonych wyrzeczeń. Bez tych cnót wszystkie strategie pozostaną tylko literaturą. Z tej analizy wyłania się szkic pozytywnego programu. Po pierwsze, należy utrzymać Rosję poza europejskim systemem bezpieczeństwa. Nie przez naiwny mit krucjaty, lecz przez twarde, wiarygodne odstraszanie. Po drugie, musimy przełamać naszą peryferyjność. Nie przez samozadowolenie z rosnącego produktu krajowego brutto, lecz przez realne narzędzia, ochronę marży gospodarczej, energetykę jądrową i własne systemy uderzeniowe. Po trzecie, konieczne jest prowadzenie równego kroku wobec Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Nie z pozycji uległego klienta, ale partnera, który egzekwuje wzajemną odpowiedzialność. Wreszcie, musimy zbudować obronę cywilną, która nie jest już tylko dodatkiem do wojska, ale jego egzystencjalnym partnerem. Wojna XXI wieku to gra o ciągłość przepływów i zachowanie społecznej spójności. Ten strategiczny szkielet trzeba wypełnić treścią, rozpisując go na 3 horyzonty czasowe. W pierwszych 6 miesiącach państwo musi wejść w tryb sprintu korekcyjnego. To etap porządkowania sygnałów odstraszających i sprawdzania krajowych procedur. To także czas kluczowych decyzji produkcyjnych, gdzie linie amunicji 155 mm muszą osiągnąć rytm seryjny. Wojna przemysłowa jest bowiem dyscypliną wydolności, a nie uroczystością otwierania hal. W horyzoncie od 6 do 18 miesięcy nadchodzi czas marszu stabilizacyjnego. Ministerstwo Obrony Narodowej konsoliduje pełen pakiet zdolności do uderzeń odwetowych. W teorii jest to odstraszanie przez karę, które wymaga odpornego łańcucha decyzyjnego i rozproszonego systemu dowodzenia. W tym samym czasie rusza przygotowanie placu budowy elektrowni jądrowej i przyspieszają inwestycje sieciowe. Na osi dyplomatycznej wdrażany jest algorytm równego kroku. Jeśli sojusz oczekuje od nas konkretnych gestów, równolegle musi materializować adekwatny wkład. Wreszcie, w horyzoncie od 18 do 36 miesięcy, uruchamia się faza zwrotu jakościowego. Polska przestaje być wyłącznie węzłem operacyjnym, a staje się eksporterem wzorców. Uczy sojuszników, jak zszywać odstraszanie konwencjonalne z nuklearnym sygnałem politycznym. W energetyce widać już nie tylko sprawozdania, ale beton, stal i kable w terenie. Atom i sieci zaczynają działać jak jeden organizm, stając się inwestycją w konkurencyjność. W obronności akumulacja przemysłowa przekłada się na realną wydolność ogniową. To nie przypadek, lecz skutek dyscypliny. W sferze informacyjnej państwo uczy się mówić prawdę szybko, zamiast pięknie, ale za późno. Retoryka schodzi z piedestału na poziom codziennego informowania o ryzykach, tak jak informuje się o pogodzie. Dopiero wtedy strategia staje się kulturą codzienności.